Rozdział trzeci. Malibu. W domu unosił się dziwny zapach. Był tu obecny od zawsze. Należał do czasu, słonego powietrza i entropijnej natury kosztownych domów wzniesionych zbyt blisko morza. Być może był też charakterystyczny dla budynków niezamieszkanych przez krótkie, ale często powtarzające się okresy. Otwieranych i zamykanych, gdy ich niespokojni właściciele przybywali i odjeżdżali. Wyobrażała sobie puste pokoje i plamki rdzy, rozkwitające bezgłośnie na chromowanych powierzchniach, blade narośle pleśni, zapuszczającej korzenie w ciemnych kątach. Architekci, jakby uznając ten wieczny proces, godzili się z działaniem korozji. Lata działania wodnego pyłu przeżarły do grubości nadgarstka masywne stalowe balustrady wzdłuż tarasu. Dom przysiadł, jak jego sąsiedzi, na fragmentach rozpadających się fundamentów. Spacerując plażą, czasami oddawała się archeologicznym fantazjom. Usiłowała wyobrazić sobie przeszłość tej okolicy, inne domy, inne głosy. Podczas tych spacerów towarzyszył jej uzbrojony i zdalnie sterowany maleńki śmigłowiec Dorniera. Kiedy tylko schodziła z tarasu, wznosił się z niewidocznej platformy na dachu. Potrafił zawisnąć niemal bezgłośnie i był zaprogramowany tak, żeby unikać linii jej wzroku. Budził uczucie litości, kiedy tak sunął za nią niby kosztowny, ale niepożądany świąteczny prezent. Wiedziała, że przez kamery Dorniera obserwuje ją Hilton Swift. Niewiele z tego, co działo się w letnim domu, umykało uwagi Sensnetu. Jej samotność, ten tydzień odosobnienia, którego zażądała, była pod stałym nadzorem. Lata pracy w tym fachu dały jej szczególną niewrażliwość na obserwacje. Nocą czasami zapalała umieszczone pod tarasem reflektory, oświetlając hieroglificzne tańce szarych krabów. Teraz pozostawał w mroku, podobnie jak salon za jej plecami. Siadała na fotelu ze zwykłego białego plastiku i obserwowała braunowskie poruszenia skorupiaków. W ostrym blasku reflektorów rzucały maleńkie, ledwie widoczne cienie, ulotne trójkąty na piasku. Odgłos morza otulał ją swym jednostajnym szumem. Późno w nocy, kiedy spała w mniejszej z dwóch gościnnych sypialni, przedzierał się do jej snów, ale nigdy do tych obcych, natrętnych wspomnień. Instynktownie wybrała miejsce do spania. Główna sypialnia była zaminowana czujnikami dawnego bólu. Lekarze w klinice użyli chemicznych szczypiec, by wyrwać nawyk z receptorów w mózgu. Gotowała dla siebie w białej kuchni. Rozmrażała chleb w mikrofalówce, wrzucała do nieskazitelnie czystych stalowych garnków paczki liofilizowanej szwajcarskiej zupy. Wolno zbliżała się do tej bezimiennej, ale coraz bardziej znajomej przestrzeni, od której tak subtelnie odizolowały ją projektowane narkotyki. To się nazywa życie, zwróciła się do białego blatu. Ciekawe, co z tego zrozumieją firmowi psycholodzy Sensnetu, zastanawiała się, jeśli jakiś ukryty mikrofon przeniósł do nich te słowa. Wymieszała zupę smukłą stalową łyżką. Patrzyła, jak unosi się para. To pomaga, jeśli coś się robi, pomyślała. Po prostu robi coś samemu. W klinice upierali się, żeby sama słała sobie łóżko. A teraz nalała na talerz swoją własną zupę. Zmarszczyła czoło, wspominając klinikę. Wypisała się po tygodniu leczenia. Medycy protestowali. Detoksykacja udała się wspaniale, twierdzili. Ale terapia nawet się nie zaczęła. Mówili o statystyce nawrotów wśród pacjentów, którzy nie dokończyli programu. Tłumaczyli, że po przerwaniu leczenia ubezpieczenie traci ważność. Sensnet zapłaci, powiedziała im wtedy. A może wolą, żeby zapłaciła osobiście? I wyjęła swój platynowy chip Mitsubanku. Jej lir wylądował godzinę później. Poleciła mu zabrać się do Lux. Kazała, żeby czekał na nią samochód i żeby zablokować wszystkie rozmowy. Przykro mi, Angelo, powiedział samolot kilka sekund po starcie, skręcając nad Montego Bay. Ale mam Hiltona Swifta na dostępie priorytetowym. Angie, odezwał się Swift, Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiesz o tym, Angie.
Spojrzała na czarny owal głośnika. Tkwił w płycie gładszego szarego plastiku i wyobraziła sobie, że Hilton przykucnął z tyłu za grodzią Lira, boleśnie i groteskowo zwijając swe długie nogi biegacza. — Wiem, Hilton — zapewniła. — To miło, że dzwonisz.
— Lecisz do Los Angeles, Angie?
— Tak, mówiłam samolotowi.
— Do Malibu?
— Zgadza się. — Piper Hill jedzie już na lotnisko. — Dziękuję ci, Hilton, ale nie chcę tam Piper. Nikogo tam nie chcę, tylko samochód.
— W domu nikogo nie ma, Angie.
— To dobrze, właśnie o to mi chodzi. Nikogo w domu, dom pusty.
— Jesteś przekonana, że to dobry pomysł?
Najlepszy, jaki miałam już od bardzo dawna, Hilton.
Chwila ciszy. Powiedzieli, że wszystko poszło dobrze, Angie, z leczeniem, ale chcieli, żebyś została.
Potrzebny mi tydzień, odparła. Jeden tydzień, 7 dni. Sama. Po 3 nocy w domu obudziła się o świcie. Zrobiła kawę, ubrała się. Szerokie okno tarasu pokryła mgła kondensacji. Sen był po prostu snem. Jeśli przychodziły koszmary czy marzenia, nie pamiętała ich rankiem. Ale było coś jeszcze. Przyspieszenie. Niemal zawrót głowy. Stała w kuchni, czując przez grube skarpety chłód ceramicznej podłogi, oburącz ściskając gorący kubek. To tam, wyciągnęła ręce, unosząc kubek jak puchar, gestem jednocześnie instynktownym i ironicznym. To już 3 lata, odkąd dosiadał jej Loa. 3 lata, odkąd ją w ogóle dotknęli. Ale teraz?
Legba? Czy ktoś inny?
Poczucie obecności rozwiało się nagle. Zbyt pośpiesznie odstawiła kubek. Kawa chlapnęła jej na palce. Pobiegła szukać butów i płaszcza. Zielone gumowce z szafki i ciężka, niebieska, górska kurtka, której nie pamiętała. Za duża, żeby mogła należeć do Bobiego. Wyszła z domu na schody, ignorując brzęczenie wirnika małego Dorniera, który wzniósł się za nią jak cierpliwa ważka. Spojrzała na południe wzdłuż szeregu domków plażowych, łamanej linii dachów przypominającej barrio w Rio, a potem skierowała się na południe, w stronę kolonii. Tą, która przybyła, okazała się Maman Brigitte, albo Grande Brigitte. Niektórzy uważają ją za żonę barona Samedi, inni nazywają najstarszą z umarłych. Senna architektura kolonii wyrosła po lewej ręce Angie, burza formy i ego. Delikatne, oplecione neonami repliki wież Weta wznosiły się obok neobrutalistycznych bunkrów okrytych spiżowymi płaskorzeźbami. Mijała ściany zwierciadeł, odbijające poranne kłęby chmur znad Pacyfiku. W ciągu ostatnich 3 lat zdarzały się chwile, kiedy czuła się, jakby miała przekroczyć, czy też powrócić zza cienkiej linii, subtelnej granicy wiary i odkryć, że czas z Loa był tylko snem. Albo, że co najwyżej byli tylko zakaźnymi ogniskami rezonansu kulturowego, pozostałością po tygodniach spędzonych w New Jersey, w Uomfboar. Była gotowa spojrzeć innymi oczami, żadnych bogów, żadnych jeźdźców. Szła dalej, czerpiąc spokój z fali przyboju, z jednej wiecznej chwili czasu plaży, jej teraz i zawsze. Ojciec umarł 7 lat temu, a zapis jego życia powiedział jej o nim niewiele. Tyle, że służył komuś lub czemuś, że zapłatą była wiedza, ona zaś miała być złożoną temu czemuś ofiarą. Czasami czuła się tak, jakby przeżyła 3 różne życia, każde oddzielone od innych barierą, której nie potrafiła nazwać i nie miała nadziei na ich zespolenie. Były dziecięce wspomnienia z kompleksu Masa, wyrytego w arizońskim płaskowyżu, gdzie obejmowała kamienną balustradę i stojąc twarzą do wiatru, wyobrażała sobie, że cała równina jest jej okrętem, że może skierować go ku barwom zachodu słońca za górami. Później odleciała stamtąd, czując w gardle ucisk lęku. Nie umiała już sobie przypomnieć ostatniego spojrzenia na twarz ojca, ale musiała wtedy siedzieć w fotelu motolotni, Inne samolociki stały zacumowane na wietrze jak szereg barwnych motyli. Tamtej nocy dobiegło końca jej pierwsze życie i życie jej ojca. Drugie życie było krótkie, szybkie i bardzo niezwykłe. Człowiek nazwiskiem Turner zabrał ją z Arizony i zostawił z Bobim, Beauvoirem i resztą. Słabo pamiętała Turnera. Tyle tylko, że był wysoki, miał twarde mięśnie i oczy ściganej zwierzyny. Zawiózł ją do Nowego Jorku. Stamtąd Beauvoir zabrał ją i Bobiego do New Jersey. Tam, na 52. piętrze wieżowca, uczył ją rozumieć swoje sny. Te sny są rzeczywiste, tłumaczył, a jego brązowa twarz lśniła od potu. Nauczył ją, że wszystkie sny sięgają do wspólnego morza i pokazał, w jaki sposób jej są inne i takie same równocześnie. Ty jedna żeglujesz po dawnym morzu i po nowym. W New Jersey dosiadali jej bogowie. Nauczyła się całkowitego oddania jeźdźcom. Widziała, jak Loa Lingeslu wchodzi w biwuara w Enfer. Widziała jego stopy rozrzucające diagramy wykreślone białą mączką. W New Jersey poznała bogów i miłość. Loa dosiadał jej, kiedy z Bobim wyruszyła budować swoje trzecie obecne życie. Pasowali do siebie. Angie i Bobby zrodzeni z próżni. Angie z czystego, jasnego królestwa, Mas Biolaps, Bobby z nudy Barrytown. Grande Brigitte dotknęła jej bez ostrzeżenia. Angie potknęła się, niemal osunęła na kolana w fale, a szum morza został wessany w mroczny pejzaż, który nagle się przed nią otworzył. Bielone mury cmentarza, nagrobki, wieżby, świece. Pod najstarszą wieżbą mnóstwo świec, skręcone korzenie białe od wosku. Poznaj mnie, dziecko. I Angie wyczuła ją tam od razu. I wiedziała, kim ona jest. Maman Brigitte, Mademoiselle Brigitte, najstarsza z umarłych. Nie posiadam kultu, dziecko, ani własnego ołtarza. Nagle szła przed siebie ku jasnym płomykom świec. W uszach coś brzęczało, jakby wieżba kryła ogromny pszczeli ul. Moją krwią jest zemsta. Angie wspomniała Bermudy i noc huraganu. Ona i Bobby dotarli do oka. Grand Brigitte była właśnie taka. Cisza, poczucie uścisku, niewyobrażalne moce powstrzymane na jedną chwilę. Pod wieżbą nie zobaczyła niczego, tylko świece. Loa, nie mogę ich przywołać. Czułam coś, zaczęłam szukać. Zostałaś wezwana do mego repezuar. Posłuchaj mnie. Twój ojciec wykreślił wewe w twojej głowie. Wyrysował je w ciele, które nie było ciałem. Byłaś poświęcona Ezilli Freda. Legba poprowadził cię w świat, byś służyła jego celom. Ale posłano ci truciznę, dziecko. Coup poudre. Zaczęła krwawić z nosa. Truciznę? Wewe twojego ojca zostały przekształcone, częściowo usunięte, wykreślone na nowo. Chociaż przestałaś się zatruwać, jeźdźcy wciąż nie potrafili do ciebie dotrzeć. Ja należę do innego rzędu. Poczuła straszliwy ból głowy. Krew zadudniła w skroniach. Proszę, wysłuchaj mnie. Masz wrogów. Spiskują przeciwko tobie. A stawka w tej grze jest wielka. Strzeż się trucizny, dziecko. Proszę cię, pomóż mi, wytłumacz. Nie możesz tu zostać. To śmierć. Angie uklękła na piasku wśród szumu fal, oślepiona słońcem. 2 metry przed nią Dornier kołysał się nerwowo. Ból rozpłynął się natychmiast. Wytarła zakrwawione ręce o rękawy kurtki. Zabrzęczał i przesunął się zestaw kamer zdalnie sterowanej zabawki. Nic mi nie jest, wykrztusiła. Krwotok z nosa, zwyczajny krwotok. Dornier skoczył do przodu, potem się cofnął. Zaraz wracam do domu, nic mi nie jest. Wzniósł się płynnie i zniknął z pola widzenia. Angie objęła się ramionami, drżała. Nie, nie pokazuj im. Będą wiedzieć, że coś się stało, ale nie zgadną co. Wstała z wysiłkiem, zawróciła, ruszyła wzdłuż plaży drogą, którą tu przyszła. Idąc, badała kieszenie kurtki, szukając chusteczki, czegokolwiek, żeby zetrzeć krew z twarzy. Palce dotknęły rogu małego płaskiego pakietu. Natychmiast wiedziała, co to jest. Zatrzymała się drżąc.
Narkotyk. To niemożliwe. Ale jednak. Kto?
Odwróciła się i patrzyła na Dorniera, póki nie odpłynął na bok.
Pakiet wystarczyłby na miesiąc. Ku pudr. Strzeż się trucizny, dziecko.